Mercury Polskie Radio.
Czy pamiętamy jeszcze obchody jubileuszu Chrztu Polski? Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska.
To bardzo dobrze postawione pytanie. Bywają takie obchody, które pozostają na długo w pamięci, a nawet dla niektórych pokoleń są formujące.
Paweł Kamza.
Ja mam wątpliwości, czy tak było z tymi obchodami chrztu, a wykład, na który Państwa zapraszam, przygotował Michał Kuczyński, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Nazywa się Początek i Rozwój, czyli Mieszko I. Mnie zaskoczyło to, że rocznica chrztu nie wywołała w ogóle dyskusji wokół tego. To znaczy, że po raz kolejny stracono możliwość rozmowy o historii, która być może jest lekcją, którą należy odrobić, na którą trzeba się zastanowić. Nie chodzi mi wcale o to, czy chrzest był, gdzie był. Bardzo się cieszę, że wiele mediów zaprosiło wielu historyków, którzy pokazali, jak tak naprawdę niewiele o tym wiemy, jak skąpe są zarówno źródła pisane, jak i materialne, czyli archeologiczne. Ale chodzi mi o to, że nie zauważyłem albo nie trafiłem na próby refleksji nad tym, co chrzest dał, a co nie dał, bo to zgodnie musimy przyznać, że wybór Mieszka, jeżeli on go dokonał, był słuszny. Ale w jakiej sytuacji był Mieszko? W jakiej sytuacji była Polska wtedy? I co Mieszko zyskiwał, a co tracił? Już wiemy dzisiaj, że wielokrotnie powtarzana wersja, że Mieszko przyjął chrzest z powodu lęku przed nawałą niemiecką, jest nieprawdziwa. Pomiędzy ówczesnym państwem polskim a cesarstwem niemieckim czy państwem wschodniofrankijskim, jak wtedy nazywały się Niemcy, leżały ziemie Słowian Połabskich i najpierw Niemcy musieli lub Polacy rozprawić się z Połabianami, a dopiero później mogło dojść wprost do konfliktu polsko-niemieckiego. Więc ten powtarzany, historycznie nieprawdziwy, a potrzebny w ideologii XIX wieku i XX, żeby budować nienawiść polsko-niemiecką, nie boję się użyć tego słowa, powód chrztu jest nieprawdziwy, to już wiemy. Dlaczego w związku z tym Mieszko przyjął chrzest, co go do tego skłoniło lub co mogło go do tego nie skłonić? Dzisiaj historycy raczej są zgodni, że Mieszko przyjął chrzest, bo chciał naśladować największego i najlepszego władcę, którego miał w okolicy. Czyli chciał po prostu być tak jak najlepszy. Najlepszym był aktualnie cesarz niemiecki Otto I, który skutecznie rządził ogromnym państwem, wygrywał wszystkie okoliczne bitwy. I ten Otto I miał innego boga niż Mieszko I. W związku z tym należało, tak myślano wtedy, w każdym razie tak dzisiaj rekonstruuje się myślenie tamtych czasów, w związku z czym władca musiał odwołać się do dobrego boga, to znaczy skutecznego. I Mieszko wcale nie myślał o skutkach, jakie przyniesie przyjęcie chrześcijaństwa dla Polski w następnych wiekach, tylko myślał, jak każdy polityk, krótkoterminowo, co mnie to da. Jeżeli Ottonowi to pomaga, mnie też przyjęcie takiego boga może pomóc. To jest pierwszy powód, o jakim się mówi. Po drugie, Mieszko chciał stworzyć silną władzę, a władzę taką stworzył największą i najsilniejszą w okolicy cesarz. W związku z tym należało go naśladować, a ten cesarz miał dwór, na którym byli księża, cała struktura, w związku z czym należało to przejąć, czyli znowu naśladujemy lepszego. To były powody bezpośrednio skuteczne i potrzebne Mieszkowi do tego, żeby zostać wielkim władcą, a takim, wszystko na to wskazuje, miał nadzieję być, bo który władca nie chce być wielki. Drugim powodem była konieczność utrzymania, raczej kontrolowania dwóch bardzo ważnych szlaków handlowych, szlaku bursztynowego i szlaku niewolników. To znaczy, dzisiaj już o tym wiadomo, nikt tego nie kryje, że państwa słowiańskie zarabiały największe pieniądze i, że tak powiem, był to biznes narodowy, to był handel niewolnikami. Największym takim targiem była Praga i należało mieć bezpieczne szlaki handlowe, czyli dobrze opanowany Śląsk i dobre układy z Czechami. W związku z tym małżeństwo z Dobrawą było jak najbardziej wskazane ze względów politycznych, to znaczy ekonomicznych, żeby opanować dobrze szlak niewolniczy. A druga rzecz, należało też otworzyć porty, czyli dokładnie ujście Odry, które było w rękach Słowian Połabskich, dokładnie Wolinian. Wolinianie byli od dawna sojusznikami Czechów. I mamiąc, a zwodząc, a może namawiając Czechów na wspólny sojusz, można było rozbić sojusz czesko-woliński i pokonać łatwiej Wolinian, opanować ujście Odry i otworzyć drugie, że tak powiem, okno na świat, czyli jednym był rynek praski, a drugim byłby wtedy Wolin, czyli rynek całego Bałtyku. Tamtędy niewolników wyprowadzano, to znaczy wywożono i tamtędy wpływało do Polski srebro, którym płacili za niewolników arabscy kupcy, którzy byli głównymi pośrednikami w tym handlu. Czyli przyjęcie chrztu dla Mieszka miało znaczenie prywatne, czyli budowanie mocnego państwa, mocnego w oparciu o niego jako księcia. Drugi to był powód ekonomiczny. Niewątpliwie sojusz z Bolesławem I, srogim władcą Czech, który był chrześcijaninem, niekoniecznie musiał być zawarty chrześcijanin z chrześcijaninem, ale łatwiej było się dogadać, kiedy dwóch władców było chrześcijanami. W każdym razie tak wszystko na to wskazuje. A po trzecie, żeby tego Bolesława Srogiego skłonić do tego sojuszu, Mieszko przypuszczalnie, w każdym razie tak wszystkie późniejsze działania pokazują, miał nadzieję, że stworzy silne państwo, silny sojusz środkowoeuropejski, polsko-czeski, który będzie przeciwwagą dla rosnącego w potęgę państwa niemieckiego i być może uda się temu czesko-polskiemu sojuszowi wygrać walkę o Słowian Połapskich, czyli granice, nie chodziło Mieszkowi o granicę utrzymanie na Odrze, nie, Mieszko miał nadzieję, że granica między państwem czesko-polsko-połapskim oprze się o Łabę i Szprawę, bo Słowianie Połapscy, proszę pamiętać, od Hamburga do Berlina. Niemcy byli za Hamburgiem i za Berliną, za tą linią. W związku z tym to nie szło o walkę o obronę Odry, ale wręcz przeciwnie, o tę ziemię za Odrą, pomiędzy Odrą a Łabą. Sojusz polsko-czeski miał szansę, żeby tą walkę wygrać, a także, jeśli obaj władcy byliby szczęśliwi i zaczęliby wpływać na tej ziemie połapskiej, mieliby też nadzieję i możliwość wpływania na wybór cesarza, co obaj zresztą próbowali po tym sojuszu szybko robić. Czyli Mieszko I myślał o dwóch powodach, przyjmując chrzest, politycznych i ekonomicznych. I oba były oparte o otwarcie na zagranicę, czyli w tym czasie na Europę. Mieszko nie chciał przyjąć chrztu z ręki Bizancjum, co było wtedy możliwe, ponieważ widział, że inne państwo, o które mógł pamiętać bezpośrednio swojego dzieciństwa, a na pewno znał to z przekazów rodzinnych, upadło. Myślę o państwu wielkomorawskim, które w VIII i IX wieku było potęgą lokalną. To państwo zajmowało Czechy, Morawy i Węgry dzisiejsze. Było chrzczone przez Konstantego i Metodego, było w oparciu o tego boga, że tak powiem, bizantyjskiego i zostało pokonane przez najazd Węgrów. W związku z tym dla Mieszka było jasne, że ten bóg z Bizancjum jest słabszy od tego boga rzymskiego, bo tych Węgrów pokonał odtąd, który był wyznawcą tego boga rzymskiego. Czyli, reasumując, przyjmuję boga rzymskiego, bo jest to silny bóg i pozwoli mi stworzyć silne państwo, pozwoli mi to ekonomicznie otworzyć to państwo na dwa ważne szlaki, niewolniczy i bursztynowy, a także stworzyć być może lokalną potęgę polityczną, sojusz polsko-czeski. Takie decyzje podjął Mieszko. One krótkoterminowo zadziałały, bo potęga Mieszka, a jeszcze Bolesława Chrobrego była większa, ale była też cena. I właśnie o cenie należy o tym powiedzieć. Mieszko, otwierając Polskę i myśląc o polityce zagranicznej, ekonomicznej, oczywiście musiał podporządkować innych ludzi, którzy wierzyli w innych bogów, czyli dawnych bogów prasłowiańskich, czy bogów słowiańskich, zwanych dzisiaj prasłowiańskimi. Były to małe społeczności lokalne, nie było, przypomnę, zhierarchizowanej jednej wiary słowiańskiej, tylko były różne ośrodki kultu. Każdy z tych ośrodków kultów, można powiedzieć dzisiejszymi słowami, był taką małą ojczyzną. Mała ojczyzna opierała się o lokalne wspólnoty, gdzie ważni byli kapłani i miejscowi możnowładcy. Jeśli zabrano ten kult, to upadali i kapłani, i możnowładcy. Mieszko to postanowił wprowadzić w życie, Bolesław robił to dalej, ale cenę za to zapłacił Mieszko II. I to jest pytanie, które stawia bardzo dokładnie, analizując historycznie, Michał Kuczyński w swojej książce Początek i rozwój, pierwszej z serii wykładów poświęconych historii Polski. Autor sam czyta te wykłady. I Kuczyński stawia pytanie, czy Mieszko mógł inaczej przeprowadzić tą zmianę, tą rewolucję, tą, użyjmy dzisiejszego słowa, transformację. Używam tego słowa z wielką świadomością, ponieważ właśnie tej dyskusji mi zabrakło. Jakie są ceny za wprowadzanie transformacji i zmiany ustroju państwa? Czy wybory, które opierają się i mają cele dalekowzroczne, europejskie, polityki zagranicznej i ekonomicznej, a przestają zauważać sprawy sentymentów, resentymentów i małych ojczyzn, zawsze muszą skończyć się katastrofą, bo, przypomnę, eksperyment Mieszka krótkofalowo się udał, następnie było długoletnie rozbicie dzielnicowe i przez to rozbicie dzielnicowe Polska płaciła za tą transformację ustrojową. Pytanie, czy każda transformacja ustrojowa musi skończyć się katastrofą? To jest pytanie, które można postawić sobie i należało sobie stawiać, ucząc się historii. Na przykład historii Mieszka I, a robi to, powtórzę, Michał Kuczyński w swojej książce Początek i rozwój. Czyta autor.
A polecał Paweł Kamza. Zapraszam na kolejne Sygnały Świata już za tydzień, a dziś żegnają się z Państwem Edyta Mosińska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.